Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 17, przeczytam do 20 wersetu. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i tak nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała sprawiedliwości nauczycieli Pisma i faryzeuszów, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Te ostatnie słowa są ciekawe, nie? Ze względu na to, że często kazanie na górze, a zwłaszcza błogosławieństwa, przedstawia się jako nie, tutaj Jezus nie przychodzi. To nawet nie obrażając nikogo, Luther tak napisał, nie? Tu Jezus przychodzi i zamiast przykazaniami i prawem ich tak po łbie siekać, jak Mojżesz, to właśnie od błogosławieństw zaczyna, a potem zaraz zaczyna ich straszyć, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A jeśli nie wejdziecie do Królestwa Bożego, to do jakiego królestwa wejdziecie? Do niebożego. Dobrze. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawy fragment, bardzo ważny fragment. Choćby z tego względu, że pozwala nam zrozumieć stosunek Jezusa do Starego Przymierza i przede wszystkim też związek, jeśli w ogóle jest jakikolwiek, pomiędzy Starym a Nowym. Ze względu na to, że ogólnie rzecz biorąc, obecnie chyba dominuje jednak związek, że no, ten Stary to był, ale my teraz mamy Jezusa. Nie? Wcześniej mieliśmy prawo, Żydzi mieli prawo, my teraz mamy łaską i błogosławieństwa w miastu, co ja mówię, zamiast przykazań. Jezus mówi, przyszedłem wypełnić, no i właśnie wypełnił w tym sensie, że no, wypełnił i koniec, i nie musimy się już tym za bardzo przejmować. Choć z drugiej strony to jest takie, nawet gdybyśmy nie za bardzo zrozumieli, o czym Jezus mówi w tym fragmencie, to przecież przychodzą do Niego, się pytają, które jest największe przykazanie. Nie, Jezus mówi. Paweł w swoich listach, tak jak omawialiśmy w zeszłym roku list do Efezjan, także w liście do Efezjan nawiązuje do dekalogu, nie? I daje jego wykład dla nas, dla chrześcijan. Więc to chyba nie jest taka prosta rzecz. Z drugiej strony jest to... Słuchajcie, ja nie chcę osądzać niczyich motywacji, dlaczego ludzie tak mówią, a dlaczego nie. Chociaż w mojej złośliwości jestem skłonny skłaniać się ku poglądowi, że tak jest nam po prostu wygodniej, nie? Łatwiej. Łatwiej jest słuchać o nawet tych błogosławieństw chętnie słuchamy, nie? Bo no, wszyscy jesteśmy tacy biedni, łagodni i tak dalej. Czystego serca to już niewątpliwie każdy z nas jest. Więc Jezus przychodzi nad nami takimi biednymi, się tutaj lituje i generalnie rzecz biorąc na tym polega Nowe Przymierze i po to Jezus umarł na krzyżu. Nie? Łatwiej i wygodniej. A z drugiej strony kiedyś rozmawiałem z pewnym pastorem, który mówi, a wiesz co, ja już nie wiem, co z tym zrobić, z tym Starym Testamentem, nie, zwłaszcza niektóre te księgi to są takie, że albo ich w ogóle nie można zrozumieć, albo są po prostu przerażające, tam historie się mieszczą w nich, nie? Więc ja to już z Nowego Testamentu tylko nauczę. No, my nie mamy takiego wyjścia, Andrzej, tak? Żeby się ograniczyć do Nowego Testamentu w naszym nauczaniu, bo na nasze nieszczęście zdecydowaliśmy kiedyś, podjęliśmy decyzję o mówieniu kazań z lekcjonarza, nie? A nie, jeszcze nie wymyślił lekcjonarza, w którym byłyby tylko teksty nowotestamentowe.
Oj, skąd wiesz?
Możesz się zdziwić. Nie mówcie na głos, bo ktoś to jeszcze usłyszy i przeprowadzi reformę lekcjonarza. Z drugiej strony są ludzie, i to ci, nazwijmy ci bardziej tacy zawzięci, konserwatyści i tak dalej, mówią, że absolutnie nie ma żadnej różnicy, nie? I to bardziej chyba nawet w tych kręgach reformowanych takich można najczęściej spotkać, nie? Że to nie ma wielkiej różnicy, w zasadzie nie ma żadnej, to jest jedno i to samo, jest ciągłość, przykazania wszystkie, ile ich było, 653?
613.
Widziałem, że jest 6 i 3 na końcu. Teraz ja wiem, że jeszcze jedynka pomiędzy. W każdym razie nie, że wszystkie je tak jeden do jednego do dzisiejszej rzeczywistości powinniśmy przenieść. Jak ktoś zapali ognisko w niedzielę, to z kolei jego wrzucić trzeba do tego ogniska i tym podobne rzeczy. Nie? Obcinanie rąk za kradzież. Przecież akurat tego to ja nie wiem, czy jest to Mojżesz.
Tylko ale... powiem pastor, tylko twierdzi, że jest.
Tak?
Na YouTube.
Ale któż by te wszystkie 613 przykazań zgłębił?
Pewien pastor, który walczy z dawaniem klapsów dzieciom. Mówi, że no, Stary Testament jest pełen różnych dziwnych rzeczy, na przykład obcinanie rąk za kradzież.
Obcinanie rąk za kradzież. Może jest jakiś Stary Testament, który tak twierdzi, ale nie chyba ten, który jest tak. W Piśmie Świętym. Więc tak, Jezus, mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, które było dawno, dawno temu, o tym, że o światłości i soli. Jezus dalej wyjaśnia właśnie, tak mi się wydaje, że wyjaśnia swój osobisty związek ze Starym Przymierzem, a przez to również związek Nowego Przymierza ze Starym Przymierzem. Oczywiście głosi nadejście Królestwa Bożego, mówi, że jego lud jest nowym Izraelem, w sensie nowym, to Andrzej wielokrotnie to tłumaczył, ja nie będę się to zagłębiał jeszcze raz, nie nowym w tym sensie, że stary został gdzieś tam odsunięty na bok i oto tutaj hop, siup, mamy nowy, całkiem nowy, prosto z fabryki, nie, ale nowy w sensie odnowiony Izrael, do którego zgodnie z obietnicami, zapowiedziami Bóg przyłącza ludzi z wszystkich narodów. Nie? Stąd też w końcu w Apokalipsie widzimy nową Jerozolimę, do której wchodzą królowie wszelkiej maści narodów, wnosząc do niej chwałę swoich królestw. Ale Jezus mówi, że nie, słuchajcie, ja przychodzę, żeby wypełnić, nie zniszczyć, ale wypełnić. Mówi, nawet kto usunie choćby tę najmniejszą, jak on tu jest, mamy, jotę albo kreskę. Nie? Co to jest jota i kreska? To są jakieś tam najmniejsze znaczki, nie? Którymi się Hebrajczycy posługiwali pisząc.
A po grecku? Jota po grecku.
Niech będzie, że grecy. Te same okolice mniej więcej są. Ale masz rację. Powinienem był sprawdzić, ale nie wiem, czy... Dobrze, nie będziemy się kłócić o jedną jotę. Ale nie wiem, czy... O tak, to jest w grece napisane jota. Rzeczywiście i greckie to jest jota. Ale była podobna literka w hebrajskim alfabecie też. Mniejsza z tym w każdym razie. Nawet najdrobniejsze szczegóły, nie? Jezus mówi, nie przeminie, ale mówi nie tylko dopóki nie wypełni się wszystko, ale dopóki niebo i ziemia nie przeminą. I znów możemy stworzyć teorię, która mówi, no tak, ale w pewnym sensie przecież wszyscy mówimy o nowym stworzeniu. Dobrze. Do tej pory, to już jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, w jaki sposób Mateusz używa, bo on mówił kilkakrotnie już o wypełnieniu tego jowego, zgadza się, w Jezusie, wraz z przyjściem Jezusa, wypełnieniu rzeczy, które były zapowiedziane w Starym Testamencie. I warto się chyba tutaj zastanowić nad tym, no dobrze, ale to w jaki sposób to wypełnienie do tej pory funkcjonuje u Mateusza? Jest jakaś hipotetyczno-teoretyczna szansa, że nagle Jezus zaczyna używać tego wypełnienia, czy też Mateusz w swojej Ewangelii zaczyna mówić o wypełnieniu w jakimś odmiennym znaczeniu, ale może nie. Więc przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się. Ile razy? Kilka razy, nie? Zwłaszcza w kontekście narodzin Jezusa Mateusz przytacza konkretne proroctwa, ale później robi coś bardzo dziwnego ze względu na to, mówi, no jak mówi Pismo, to co? Jezus będzie nazwany Nazarejczykiem, gdzie nikt nic podobnego nie mówi. Wyjaśniałem już, w jaki sposób to funkcjonuje, ale to pozwoli, albo krótko przypomnę, nie? Ozeasz mówi, z Egiptu wezwałem mojego syna. Jezus odnosi to do, nie, Mateusz odnosi to do Jezusa, przy czym o dziwo przytacza tę wypowiedź proroka, kiedy Jezus ucieka z Izraela, czy też z Judei do Egiptu. Co jest ciekawe, nie? Ale mówiliśmy już o tym. W każdym razie widzimy, że tak, z jednej strony to jest wypełnienie, ale z drugiej strony jednak to jest wypełnienie nie do końca takie, jakiego byśmy dosłownie oczekiwali od tych proroc. Zgadza się? To jest ważna uwaga, ważna myśl. Pamiętajcie o tym. Potem o czym mówi? Gdzieś tam jest mowa, że w Betlejem, nie, w kontekście rzezi niemowląt w Betlejem opłaczu Wrama, tudzież w Ramie, nie? Gdzie znów, gdy wrócimy do tego tekstu w Starym Testamencie, to trudno, gdyby Mateusz na ten tekst się nie powołał, trudno byłoby nam się domyślić, że w ogóle coś takiego może stać za tymi słowami. No już mówiłem o tym przykładzie, nazwane będzie Nazarejczykiem, gdzie trudno znaleźć, nie ma dosłownie żadnego proroctwa. Nie? Jak to starałem się wyjaśnić, jest to jakby kompilacja kilku symboli, wydarzeń i instytucji, niech tak to będzie nazwane, ze Starego Testamentu, które Mateusz zbiera razem, robi z tego taki, jak to się mówi, jak coś zbierze się razem do kupy i jedną rzecz nową z tego zrobi. Jak?
Kompilacja.
Może być. Chociaż coś innego miałem na myśli.
Kompilacja. Może.
Nie, a się nazywa ten, do wypełnienie do zębów się tak nazywa też. A, mniejsza z tym.
Amalgamat.
A może coś jeszcze innego. W każdym razie, wszystkie te spełnienia, z jednej strony Mateusz mówi, podnatnienie Ducha Świętego to jest wypełnieniem tego, tego, tego i tego. Z drugiej strony, gdybyśmy czytali tamte teksty, nie czytając Mateusza, nie przyszłoby nam do głowy, że właśnie takie, a nie inne będzie wypełnienie tamtych zapowiedzi, czy też tamtych proroc. Jest to, Mateusz mówi, tak, to jest wypełnienie, ale dla nas jest ono zaskakujące. Nie? I to jest dość ważny wątek ogólnie w Ewangelii Mateusza, czy we wszystkich Ewangeliach, a także pozwala nam lepiej zrozumieć z jednej strony początkowy entuzjazm, bo jak wiemy, że nawet do Jana Chrzciciela przychodzili faryzeusze, zgadza się? I to nie po to, żeby go na czymś przyłapać, ale najwyraźniej z prawdziwego zainteresowania. Więc początkowo widzimy taki wielki entuzjazm, ale później postępujące jednak rozczarowanie Jezusem. Nie? Skąd bierze się to rozczarowanie Jezusem? Andrzej chyba mówił na jakimś kazaniu niedawno, nie? O tym rozczarowaniu Jezusem, nie? Bo nie spełniał ich oczekiwań. Nie był do końca takim Mesjaszem, jakiego chcieli mieć. I to pewnie różne grupy żydowskie miały różne wyobrażenia na temat tego, jaki Mesjasz powinien być. To tak trochę jak my mamy różne wyobrażenia na temat tego, jaki powinien być Pan Bóg, jak powinien działać w świecie i w naszym życiu, zgadza się? Ty Andrzej też mówiłeś, nie? Że najczęściej ludzie się odchodzą od Pana Boga, kiedy się zawiodą tym, w jaki sposób On działa w ich życiu. To ty byłeś? Czy to ja?
To ja to mówiłem chyba na ten.
Na rekolekcjach?
Nie.
Nie?
Nie,
no, nie w tą niedzielę, tylko jeszcze wcześniej.
Co?
Święta Epifanii chyba o tym, o rozczarowaniu.
No, właśnie. Bo nie spełnił. Ale słuchajcie, z drugiej strony, ja nie wiem, czy mi przyjdzie do głowy teraz przykład jakiś, ale być może oglądaliście kiedyś film albo czytaliście książkę, którego zakończenie was zaskoczyło. Tak?
Większość dobrych.
No, może nie większość dobrych, bo weźmy na przykład trylogię Sienkiewicza, no to nie jesteśmy tak za bardzo zaskoczeni tym, że Chmielnicki zaprosił Moskwicza, nie, do Kijowa, bo znamy historię. Ale z drugiej strony, zwłaszcza powieści czy filmy oparte nie do końca, a może na historii, gdzie no jednak trzeba się trzymać jakichś konwenansów, przynajmniej częściowo, ale innego rodzaju powieści, na przykład detektywistyczne czasami, nie, thrillery tak zwane, to jest ten moment, ach, dlaczego ja tego nie widziałem, nie? Dlaczego ja o tym nie pomyślałem. Jest zaskoczenie, ale z drugiej strony, jak już poznamy to zakończenie, to ono nie dość, że wydaje się być jedynym sensownym, ba, co ono jeszcze robi? Potem mówimy, kurczę blade, muszę co zrobić? Jeszcze raz obejrzeć, albo jeszcze raz przeczytać, nie? I potem nagle, a rzeczywiście, a dlaczego ja nie pomyślałem, a ten, nie? Przykład jakiś. Żebyśmy nie byli tacy gołosłowni. Imię Róży. Kto czytał, kto oglądał, lepiej chyba przeczytać niż obejrzeć, chociaż film też nie jest do końca zły. Nie, wiele jest dobrych powieści, dobre historie, dobre powieści, jeśli nie są ściśle historyczne. W pewnym sensie nawet tego od nich oczekujemy, nie? Że był ten moment aha, jak to mówią anglosasi. Zgadza się?
Z książkami, które czytam, to czasami też bywają zaskakujące, zwłaszcza jak te książki na przykład języku programowania, jakie cudowne.
No widzisz. To znaczy tak.
Ale nie o to chodzi.
Może być zakończenie aha, które w ogóle nie jest aha ze względu na to, że nijak ma się ma do treści, nie? Z drugiej strony, jeśli zakończenie jest od po pierwszych trzech kartkach już wiemy, jak to się skończy, no to po co w ogóle dalej iść w to, brnąć, nie? Więc mówię, to, co się wydarza wraz z przyjściem Jezusa, Żydzi powinni być mądrzejsi, nie? W czasach Jezusa, bo powinni jednak mówić, no tak, nie? Mamy pewne przesłanki, jak to się mówi, clue, ale mimo wszystko chyba jednak ze względu na to, że mamy do czynienia z Panem Bogiem, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, wzbudza martwych do życia i tak dalej, otwiera łona bezpłodnych kobiet, czy też starych kobiet, może jednak powinniśmy oczekiwać czegoś zaskakującego, nie? Co będzie w całkowitej zgodzie z tym, co wcześniej się działo, a niemniej jednak będzie dodawać coś nowego, nie? Wzbogacać nawet to, co było. Rzuci nowe światło, pozwoli nam dojrzeć większą głębię tego, czego częścią, czy też dziejów, których częścią jesteśmy, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Ale jeśli tak to jest z tym wypełnieniem się tego wszystkiego, co Stary Testament czy Stare Przymierze mówiło o nadejściu Mesjasza, to być może, kiedy Jezus wyjaśnia swój w pierwszej kolejności stosunek do prawa mojżeszowego, to może to powinno nam pomóc zrozumieć, jaki był jego stosunek do prawa mojżeszowego i jaki w związku z tym powinien być nasz stosunek do prawa mojżeszowego. Co? Że to nie jest całkowite zerwanie, niewątpliwie, ale to też nie jest wypełnienie w tym sensie, że o, spełnił wszystkie żądania prawa, w związku z tym żadne przykazanie od tej pory nas się już nie dotyczy. Z takim wykładem także osobiście się spotkałem w moim życiu. Może chodzi o coś innego. I wydaje mi się, że jak przejdziemy, może dzisiaj nawet jeszcze nam się uda, a może nie, spojrzeć na te kolejne przykłady, o których Jezus mówi. Najpierw mówi o czym? Ha! No właśnie, moralność wewnętrzna. Nie, to nie o to chodzi, panowie. Najpierw mówi, słyszeliście, że powiedziano prajcom, nie będziesz zabijał. Co to jest? Nie będziesz zabijał.
Przykazanie.
Potem nie będziesz cudzołożył. Przykazania. Potem mówi, kto rozwodzi się z żoną, niech daje list rozwodowy. To nie jest przykazanie z dekalogu, ale to jednak jest przykazanie, nie? Więc Jezus komentuje te wszystkie przykazania i to, w jaki sposób Jezus komentuje te wszystkie przykazania, wydaje mi się, a może i nam się wydaje też, pozwolą nam lepiej zrozumieć, nie? Jaki powinien być nasz stosunek. Zwłaszcza, że później w liście do Kolosan Paweł zdaje się mówić coś, co też powinno nam pomóc zrozumieć to, co zrobić z prawem, czy w ogóle z całym Starym Przymierzem, nie? Bo on mówi w liście do Kolosan, że wraz z Chrystusem, nie? Prawo zostało przybite do krzyża. To znaczy, że wraz z Chrystusem ono umarło, ale umarło i umarło, i koniec? Czy wraz z Chrystusem także zmartwychwstało? Zwłaszcza, że Chrystus wydaje się w tym momencie przez Pawła być utożsamiony z prawem Bożym, nie? Ale do tego dojdziemy. Może kiedyś dokładniej. Jezus zaskakuje nas jako Mesjasz. O tym wielokrotnie mówiliśmy ze względu na to, że największym zaskoczeniem w osobie Jezusa było co? No krzyż, nie? To w jaki sposób skończył. Został skazany jako bluźnierca, zabity przez Rzymian śmiercią najbardziej haniebną. Ponoć, to chyba Cyceron, tak się mówi po polsku, tak? Cyceron gdzieś tam napisał, że w obecności szlachetnych obywateli Rzymu to nawet nie powinno się mówić o ukrzyżowaniach, nie? Ze względu na to, że to była tak haniebna śmierć, nie? Bo pół biedy, jeśli ktoś jest ofiarą, zwłaszcza niewinną, to nad nim jeszcze się litujemy. Ba, w dzisiejszych czasach tacy ludzie zazwyczaj urastają do czego? Do miary jakichś tam autorytetów moralnych, nie? Ale Jezus został odrzucony, pohańbiony, praktycznie wszyscy go opuścili, nie? Więc no, Mesjasz taki, to nie do końca tak miało być. To miał być ktoś na miarę Mojżesza, ktoś na miarę Jozuego, ktoś na miarę kogo jeszcze?
Eliasza.
No i Dawida oczywiście, nie? Dobrze. Jezus niewątpliwie przychodzi głosząc królestwo, później przychodzi po to, żeby podbić narody, ale znów czyni to w sposób nie do końca taki, jak oczekiwali. Ciekawe jest to, co Jezus robi z przykazaniami Starego Testamentu w Ewangeliach. Łamie je czy przestrzega? Kiedy uzdrawia w sabat, czy też w szabat?
On ich nie łamie. On pokazuje, że sposób, w jaki były interpretowane i przestrzegane,
no,
nie odpowiadał duchowi przykazom.
No właśnie. Jezus zawsze ma jakąś wymówkę, nie? Dla tego, co robi.
No właśnie, tak samo też zzywanie kłosów przez uczniów w samą szabat.
No, a zostali oskarżeni o łamanie szabatu. Kiedy uzdrawia, są oskarżeni. Ale Jezus zawsze znajduje, może wymówka to nie jest właściwe słowo, nie? Ale jakieś wyjaśnienie, dlaczego on to robi. I te wszystkie wyjaśnienia zmierzają ku temu, żeby pokazać, że no chłopaki, w waszym mniemaniu ja łamię szabat ze względu na to, że wasze zrozumienie szabatu jest niewłaściwe, ba, wasze pojmowanie istoty ducha, jak to byśmy dziś powiedzieli, prawa jest niewłaściwe, nie? Ze względu na to, że w którym momencie Jezus im to wyrzuca, że nie pojęli istoty prawa.
Mówi o dziesięcinie.
Kiedy mówi o dziesięcinie, nie? Mówi, jesteście bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o dziesięcinę. Z każdego ostatniego źdźbła, które w waszym zielniku rośnie, ją oddajecie, ale zapominacie o czym?
Miłosierdziu.
O miłości, liczbiu, sprawiedliwości i czymś jeszcze, tam trzy rzeczy były. Nie? I prawda. i prawda.
Sam tak myślę właściwie, że prawa Starego Testamentu, a nazwijmy to jakieś prawa Nowego Testamentu, one się nie różnią co do jakby założeń. Dlaczego na przykład sabat, powiedzmy, był? No, chodziło o to, żeby gdyby wszyscy faktycznie chcieli świętować ten szabat w jakikolwiek sposób, oddawać cześć Bogu, to takiego prawa by nie trzeba może wprowadzać bardzo restrykcyjnego. Tylko że człowiek ma zawsze jakąś taką... Tak samo na przykład dlaczego w Polsce był zakaz, nie wiem, nocowania gdzieś w miejscach niedozwolonych czy chodzenia. Nie dlatego, że coś by się temu lasowi stało, tylko że dlatego, jak ludzie pójdą, to zniszczą i tak dalej, więc się robi pewne przekazania, nakazy, zakazy, ponieważ zawsze znajdą się tacy, którzy przekroczą w jakiś sposób. Nie?
Ale słuchajcie, z każdym pokoleniem przychodzą tacy, którzy będą łamać te zakazy, zwłaszcza jeśli nikt ich o nich nie pouczy, nie? Ze względu na to, że dzieci po prostu to mają. Dzieci rodzą się z czym? Z trzema podstawowymi i tak naprawdę jedynymi odruchami. Pierwszy to jest chwytanie, nie? Zróbcie tak nad dzieckiem młodym i co ono zrobi? Od razu was złapie. Drugi?
Do ust.
Ssanie, nie? Generalnie rzecz biorąc, no wiadomo, bo inaczej by z głodu zmarł. I trzeci to dzieci lubią wodzić oczami, nie? Wodzą oczami za tym wszystkim, co się rusza, zwłaszcza za czymś, co im się wydaje być znajome. A potem zaczynają chodzić, potem zaczynają eksplorować coraz bardziej swoje otoczenie, nie? I co my jako rodzice robimy? Dajemy im przykazania, nie? Tego wolno, tamtego nie wolno. Zanim one jeszcze w ogóle są w stanie pojąć cokolwiek, to już im objaśniamy, nie, zanim, to jeszcze im nie objaśniamy, bo nie są w stanie pojąć, nie? Ale mówimy, niet, da i tak dalej, nie? I w ten sposób one się uczą, po pierwsze tego, że są pewne granice, których może nie powinniśmy przekraczać. Wszyscy o tym wiedzą, chociaż coraz więcej ludzi próbuje ignorować akurat tę wiedzę, nie? I to, że tak powiem, bardzo szeroko, nie? Jakiejkolwiek dziedziny etyki byśmy się dotknęli i już nie ma absolutnie żadnego konsensusu, jak to się mówi, nie? Na temat tego, co wolno, a co nie wolno, czy są jakiekolwiek granice, a niektórzy w ogóle mówią, nie wiem, powinno być żadnych granic, ale ty mnie nie tykaj, nie? Później te dzieci się uczą, po pierwsze, przez nakazy, zakazy, czasami jak trzeba, to również kary. Nie będziemy wnikać jakie, bo to nie jest kurs dla młodych rodziców. Ale uczą się też przez naśladowanie, nie? Dzieci. Przez instrukcję najpierw, przez naśladowanie, a w zasadzie może najpierw przez naśladowanie, potem przez instrukcję. Swego rodzaju dla, nie wiem czy pamiętacie jeszcze, czy w ogóle mieliście w ręce coś takiego, można było kupić, nie w Polsce, na Zachodzie tak zwanym, takie zestawy dla dzieci słodyczy. Paczka gum do żucia, które przypominały co? Papierosy. Jakiś taki pojemnik z cukierkami, który przypominał zapalniczkę. I jeszcze coś tam innego, nie? Pełen zestaw, pewnie jakaś pierwszówka jeszcze w tym była. Dlaczego przestaną sprzedawać dzieciom takie zestawy słodyczy? Ba! Dlaczego w ogóle zaczęto sprzedawać takie zestawy słodycze? No bo dzieci chcą naśladować, nie? Dzieci są w latach jeszcze 70., 80., wszyscy dookoła dorośli palili papierosy. W związku z tym co? Dziecko chcąc być dorosłe? No przynajmniej tą gumę do rzucenia w kształcie papierosa mogło sobie potrzymać w ustach. Pamiętam, bo w podstawówce jeszcze jak byłem, to mieliśmy kolegę, którego ojciec był sztygarem. Jak pojechali kiedyś w czasy do Włoch, to z Włoch właśnie przywiózł sobie coś takiego, ale myśmy mu tego zazdrościli. Słuchajcie, dzisiaj rodzice już nie palą, w związku z tym dzieci nie chcą ich naśladować w tej kwestii. Ale w czym dzieci naśladują nagminnie obecnie rodziców? No, rzucaniu mięsem, nie? Znaczy, nie wiem, w jakiej okolicy wy mieszkacie, ale w mojej okolicy akurat, nie? Takie brzdące. My to w takim wieku to mówiliśmy, jak myśmy się, ja nawet nie pamiętam, czy my jakichkolwiek przekleństw oprócz...
Zależy w jakiej okolicy.
No, ja, że tak powiem, w górniczej okolicy się wychowywałem, ale w tamtych czasach jeszcze ojcowie nie rzucali mięsem przy dzieciach, nie? Mamy były w domu, więc w ogóle nie miały się gdzie nauczyć, nie? Rzucanie mięsem. A ojcowie tak, ale jak na przodku byli, nie? Bo trzeba było od czasu do czasu huknąć na kogoś. No a teraz to w tym naśladujemy, nie? Dzieci tak się uczą, przez naśladowanie, przez pouczenie. Z czasem one dorastają do momentu, kiedy my jesteśmy w stanie im coś wyjaśnić, dlaczego akurat po odejściu, przed odejściem od stołu należy podziękować, powiedzieć dziękuję, nie? Będziemy im to wyjaśnić, ale kiedy my je mają tam zaledwie parę lat, one nie są w stanie pojąć teorii stojącej za wdzięcznością, nie? Ale mimo wszystko już uczymy je wdzięczności. Jest taki pan, chyba, nie wiem, czy ktoś z was lizał kiedyś pedagogikę albo takie rzeczy, jakieś kursy pedagogiczne, nie wiem, czy w ogóle jeszcze się uczy o tak zwanym Żanie Piażecie, nie? A on pisał teorię, obserwując chłopców gdzieś tam w jakimś Neuchâtelu w Szwajcarii, którzy grali w kulki na ulicy, nie? I pokazał, w jaki sposób w różnym wieku te chłopaki wszyscy chcą grać w kulki. Ci najmłodsze, takie brzdące, oni w ogóle nie wiedzą, o co tu chodzi, więc widzą, że starsi coś z tymi kulkami robią, to oni próbują ich naśladować i myślą, że grają, nie? Z czasem dopiero gdzieś tam... Co?
Jakbym w Szwajcarii właśnie dwa lata w Neuchâtelu właśnie.
I grałeś w kulki?
Nie widziałem.
Już nie grają.
Bo to widziałem wszędzie, zawsze sobotę rano podłuczone tutaj. Pili na umór i rozczaskiwali.
To chyba nie szwajcarscy chłopcy. Pobili te butelki.
Francuskojęzyczni Szwajcarzy są trochę
inni. W każdym razie mówisz, dopiero z czasem oni, i to jest ciekawe, nie? Ja już nie pamiętam dokładnie tam przedziałów tych wiekowych, chyba gdzieś tam w okolicy 12 lat, to ci chłopcy są tacy, że oni już znają zasady, ale są tacy jak ci faryzeusze z Ewangelii. Mówią, nie, bo to trzeba tak, a nie tak grać, nie? Trzeba się ściśle trzymać uświęconych przez tradycję, czyli przekazanych przez starszych zasad. I absolutnie nie ma mowy o żadnym odejściu na prawo albo na lewo, nie? Są tacy faryzeusze. Nie wiem, zwróćcie kiedyś uwagę, jak może wasze dzieci były, czy będą, czy sąsiadów w tym mniej więcej wieku, to bardziej nawet u chłopców niż u dziewczynek jest u się widoczne, nie? Że są tacy pryncypialni, tacy gestapowcy wręcz, nie? Faryzejscy, czy faryzeusze gestapowscy, nie? Tak jest, tak ma być, trzeba się trzymać zasad, nie ma. Później wydaje się, że w wieku gdzieś tam chyba 14-15 lat, to oni mówią, ale słuchajcie, ale rozumiejąc ducha gry i zasad tej gry, być może jesteśmy w stanie jakoś zmienić co nieco zasady gry po to, żeby była jaka?
Ciekawsza.
Żeby była ciekawsza. Ciekawsza oznacza, nigdy nie oznacza prostsza i krótsza, ale bardziej złożona, nie? I zaczynają rozwijać, dodawać, modyfikować te wszystkie zasady. I tak naprawdę w tym momencie dopiero oni w pełni pojmują nie tylko literę, ale też ducha gry, nie? Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa obserwacja Piageta. Może nie musimy się z nim w 100% ze wszystkim zgadzać i traktować jego pism jak Pisma Świętego, ale słuchajcie, coś podobnego Paweł mówi, niekoniecznie się powołując na Piageta, ale w liście do Galacjan, nie? A propos różnic pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem. To jest trzeci rozdział listu do Galacjan. Od 21 wersetu przeczytam. Czyż więc prawo sprzeciwia się obietnicom Boga? Na pewno nie. Gdyby bowiem nadane prawo mogło obdarzać życiem, to rzeczywiście źródłem usprawiedliwienia byłoby prawo. Pismo jednak obwarowało wszystko grzechem, aby obietnica spełniała się wobec wierzących dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Zanim zaś nastały czasy wiary, strzegło nas prawo. Byliśmy zamknięci aż do momentu objawienia się wiary. Tak więc prawo stało się opiekunem czuwającym nad nami aż do czasu przyjścia Chrystusa, byśmy dzięki wierze doznali usprawiedliwienia. Gdy zaś nastał czas wiary, już nie jesteśmy poddani opiekunowi. Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteśmy synami Boga w Jezusie Chrystusie. Kiedy tutaj Paweł mówi o opiekunach, to posługuje się jakim greckim słowem?
Pedagogos.
Tak. Pedagogos, paidagogos, nie? Od którego pochodzi nasze słowo?
Pedagog.
I generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście ono pierwotnie oznaczało opiekuna, czyli opiekuna nad dziećmi. Z czasem zaczęło oznaczać guwernanta, guwernantkę, nauczyciela, jak to się teraz mówi, tutora, coacha, mistrza, nie? Ale kogoś, pod kogo opieką znajdowały się dzieci, nawet w najbogatszych, najbardziej dostojnych domach. I te dzieci, Paweł mówi, słuchajcie, no ale nawet w tych najlepszych domach, najbogatszych i tak dalej, te dzieci są do pewnego czasu traktowane jako kto? Jak niewolnicy, jako słudzy, nie? Bo jest taki pedagog nad nimi. Pewnie wtedy jeszcze z rózgą chodził. Zakładam, że z Prus ich sprowadzali wszystkich. I mówił, to wolno, to nie wolno. Byli jak te pokojówki w Downton Abbey, nie? A może nawet jeszcze gorzej im było. Jeszcze mniej swobody mieli. W każdym razie, ale potem przyszedł Chrystus i mówi, to robiło prawo, nie? Prawo było jakby, wyznaczało im granice. W pewnym sensie wszystko, co nas ogranicza, możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako więzienie, albo jako co?
Zakon.
No tak, albo jako...
Wyznaczenie bezpiecznych granic.
O właśnie, wyznaczanie bezpiecznych granic. Ale przyszedł Chrystus i sprawił, że teraz jesteśmy, nie jesteśmy już dziećmi. Prawo nie jest naszym pedagogiem w tym znaczeniu. Jakby nazwać takiego pedagoga. Ja miałam w podstawówce taką panią nauczycielkę od historii, jedna była, a druga od fizyki. To nie wiem, ile linijek połamała na naszych łapach, nie? Prawo było takim pedagogiem dla nas, ale teraz jesteśmy już dorośli, dojrzali w Chrystusie. Chrystus tak naprawdę jest pierwszym w historii ludzkości, jak lubi powtarzać Jim Jordan, człowiekiem, nie? Bo wszyscy do tej pory byli dziećmi. I w związku z tym Jezus zaczyna, tak jak ci 15-latkowie u Piageta, nie odrzuca prawa, ale zaczyna je traktować w końcu jako dorosły człowiek, dorosła osoba. Dlatego faryzeusze nie są w stanie zrozumieć, o czym on mówi, kiedy mówi, że szabat został stworzony po to, żeby uzdrawiać, nie? A nie po to, żeby uśmiercać, po to, żeby życiem obdarzać, nie? Dla nich to jest w ogóle niepojęte. To jest ta, jak rozmowa o grze w kulki pomiędzy, powiedzmy, 15-latkiem a 12-latkiem. Niby 3 lata różnicy, a przepaść między nimi, nie? I ten młodszy, nazwijmy go faryzeuszem, oskarża tego starszego, że on przecież pogwałcił wszystkie uświęcone tradycją i przekazem ustnym zasady, nie? Że to w ogóle to, co on, jak on traktuje, to jest liberał, to jest za mało powiedziane, nie? A ten starszy nieskutecznie najczęściej próbuje wyjaśnić temu młodszemu, no ale słuchaj, chłopie, za 3 lata podrośniesz, zrozumiesz, a teraz to nawet nie będę próbował ci to objaśnić, bo widzę, że to nie dociera do ciebie. Zrozumiałe to jest? Czy za bardzo, że tak powiem, odleciałem już? No dobrze. Kasia, dobrze mówię? Katarzyna.
Tak, dobrze.
Ja chciałam sprawdzić, czy ty w ogóle nas słuchasz.
Tak, słucham.
No dobrze. Czy jesteś jak studenci na wykładzie? Nie, to był żart. Słuchajcie, w związku z tym, to jest bardzo ważne, już nie pójdziemy dużo dalej dzisiaj, ale to jest, wydaje mi się, bardzo ważne ze względu na to, że w tym duchu powinniśmy rozumieć takie powiedzenie What would Jesus do, czyli co by zrobił Jezus, nie? Pamiętacie, swego czasu, ale to było chyba jakieś 20 lat temu, była moda na takie bransolety, nie? WWJD. I jedni szaleli na tym, a inni mówili, no to bez sensu, bo przecież nie jesteś Jezusem, nie? Ale wydaje mi się, że to była trochę taka dyskusja, nie? Jak między 12 a 15-letnim chłopcem w Neuchâtelu 100 lat temu. Jak my powinniśmy rozumieć to, co by Jezus zrobił? To jest w ogóle pytanie szersze i głębsze, nie? Bo jesteśmy powołani do naśladowania Chrystusa i to było bardzo często dość dziwacznie, a czasami błędnie pojmowane, nie? Niektórzy na przykład stwierdzili, do tej pory niektórzy twierdzą, pojedźcie Wielki Tydzień na Filipiny i zobaczycie to, ponoć, nie wiem, w telewizji tylko oglądałem, jak oni pojmują to naśladowanie Chrystusa. Ale to jest jakby przedłużenie tego, co gdzieś tam w średnich wiekach zwłaszcza królowało. To naśladowanie Chrystusa pojmowane takie, tak bardzo dosłownie, nie? Że mamy niemalże dosłownie pójść za Jezusem, czy wraz z Jezusem na krzyż, nie? I Filipińczycy doprowadzili to do czego? Do absurdu. Albo może do doskonałości pewnie oni by powiedzieli.
Faktycznie tam krzyżują.
No. Teraz to chyba tam im jakieś morfina podają przed tym, ale ponoć wcześniej na żywca to robili. Bez żadnych jakichś tam... Nie? Co to znaczy naśladować Chrystusa? W jakim sensie? Czy mamy zapuścić włosy i brody? Czy mamy sprzedać wszystko? Czy mamy, tak jak Jezus, nie mieć gdzie głowy położyć? Zrezygnować z rodziny na przykład, tak jak Jezus, przecież nigdy się nie ożenił, zgadza się? Dzieci też nigdy nie miał. W ten sposób bardzo dosłowny, zwłaszcza w średniowieczu, ale dzisiaj też w niektórych zakątkach świata pojmuje się to naśladowanie Chrystusa. Jak my mamy naśladować Jezusa? No, tym będziemy się zajmować, omawiając dalej kazanie na górze. Powiedziałem, że powinniśmy zacząć od błogosławieństwa, ale błogosławieństwami się w niedzielę zajmujemy, bo one też nam sporo mówią, nie? Ze względu na to, że no, kto jest w pierwszej kolejności tym szczęśliwym, czy też błogosławionym, nie? No, błogosławieństwa w pierwszej kolejności do Jezusa się odnoszą, nie? Wszystko, co tam czytamy o nas, możemy powiedzieć o Nim. A później będziemy mówić o tych kolejnych fragmentach, gdzie Jezus wyjaśnia nam znaczenie przykazań. Słyszeliście, że powiedziano praojcom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, winien jest sądu. A ja wam powiadam, nie? I tu znów zaczyna się nieporozumienie najczęściej.
Jeszcze mamy spotkanie na dworze za chwilę, jestem w kaplicy.
Nieporozumienie najczęściej, bo często dostrzegamy w tych wypowiedziach Jezusa, gdzie omawia poszczególne przykazanie, jakby antytezę, nie? Kiedyś to było tak, Mojżesz wam powiedział tak, ale ja wam mówię, nie? I to brzmi tak, jakby no, tamto to już jest nieważne, a teraz ja wam na nowo wyłożę. Albo inne nieporozumienie polega na tym, na błędzie, który tutaj się pojawia, moralność wewnętrzna, nie? To jest oczywiście dodane przez wydawców nagłówek tego fragmentu. Moralność wewnętrzna, bo Jezus mówi, nie gniewaj się. Ale Jezus mówi coś więcej niż nie gniewaj, nie mówiąc o tym, że przecież on sam się gniewał. I to częstokroć. I sam Mateusz o tym mówi, nie? Paweł, jak czytaliśmy w liście od Efezjan, mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Nie? I może właśnie o to chodzi. Jezus nam próbuje pokazać, w jaki sposób dobrze się gniewać. Nie? To nie chodzi o to, że to się wyciście teraz jak jacyś stoicy, żeby absolutnie żadne jakieś takie paskudne emocje was nie naszły. Tylko jeśli już chcecie się gniewać, to gniewajcie się w sposób słuszny, po Bożemu, w sposób sprawiedliwy. Nie? Dobrze. Słuchajcie. Nie będziemy już zaczynać chyba tego dzisiaj. Bo to się nazywa godzina biblijna, ale do tej pory nie wstaliśmy, czy to ma być godzina zborowa, czy lekcyjna. A lekcyjna już się właśnie skończyła.